Romana. Rozmowa kontrolowana.
Dzień dobry wieczór. Rozmowa kontrolowana. Witają was Adam Hertle oraz...
Adam Lange. Adamie, muszę ci powiedzieć, że super mamy tą muzyczkę. Tyle odcinków nagraliśmy i naprawdę jest świetna.
Ja nie wiem, jak my nagrywaliśmy bez tej muzyczki. I tak, prawda? Jest to muzyczka jednego z naszych gości, Pawła Wilka, niejakiego Siewcy, za którą mu jeszcze raz bardzo dziękujemy, bo jest fajna. Jest.
Fantastyczna, fantastyczna.
My zawsze przed programem tańczymy, jak ona leci. Wy tego nie widzicie i bardzo dobrze, że tego nie widzicie, ale tańczymy. Kiedyś tak. Puścimy. Kiedyś zatańczymy. Rozmowa nie. Kontrolowana, odcinek 153. Nie będziesz tańczył? Ja to nie. Ja najwyżej zatańczę.
Na TikToku.
Tak, na TikToku. Przypominamy, że z podcast.zaufana30strona.pl to można sobie podpiąć RSS-a i mieć zawsze powiadomienia o nowych odcinkach, zawsze w poniedziałek rano, jak ktoś lubi biegać przed pracą. To będzie wyskakiwało, że już jest do odsłuchania kolejny odcinek, akurat godzinka. Jak ktoś chce przypomnienie i informacje, kto występuje, to live.zaufana3strona.pl. Tam jest taki formularz, tam trzeba podać imię i swój e-mail i wtedy dostajecie co tydzień informacje, kto będzie gościem w danym tygodniu. Na stronie też jest, na Facebooku, jest na Twitterze, jest wszędzie. Jest. Mamy playlistę na YouTubie i wideo, i audio do wyboru, do koloru. Jeżeli gdzieś nas komuś brakuje, to prosimy o informacje, to się tam pojawimy, ale chyba już wszędzie jesteśmy. No, jesteśmy także już 26 listopada na Oh My Hack, na PGE Narodowy. Nie chcę mówić, że bilety się kończą, bo oczywiście, że się jeszcze nie kończą, bo jeszcze chwila została, ale sprzedało się już dużo więcej niż w zeszłym roku o tej samej porze, więc jest ryzyko, że się kiedyś skończą. To tak tylko, żebyście nie czekali za długo, jeżeli jesteście przekonani, że chcecie iść, to z kodem zaufana 15 jest bardzo dobra cena, jak za ten program. Wkrótce będziemy też omawiać program, a ja 20 listopada będę omawiać o przestępczość dzieci w internecie. Jak dzieci kradną w sieci? Siedzę na tych kanałach telegramowych i patrzę, co tam się wyczynia i włos się jeży na głowie. Nawet mój, którego już wiele nie zostało. Więc robię screenshoty i będę o tym opowiadał na żywo z3s.pl/dzieci. 20 listopada będzie mój webinar. I to koniec bloku reklamowego. Czas przejść do meritum. A tym meritum dzisiaj jest nasz gość, Iwona Pruszyńska z zespołu CERT Polska. Dawaj, Iwonę.
Daję. Cześć, Iwona.
Cześć.
Cześć.
No dobrze.
Co słychać? Co u ciebie?
Wszystko dobrze.
Myśmy już sobie trochę pogadali, więc tak na biegu jesteśmy. Iwona, no to jakby pierwsze pytanie. Kim ty jesteś i czym się zajmujesz? Jak ktoś cię pyta, kim ty jesteś i czym ty się zajmujesz, to co ty odpowiadasz takiemu człowiekowi?
Takiemu człowiekowi odpowiadam, że jestem specjalistką do spraw komunikacji w obszarze cyberbezpieczeństwa w zespole CERT Polska, który działa w strukturach Instytutu Badawczego NASK. Więc to, wiecie, jakbym się chciała przedstawiać pełną tą nazwą, to trochę czasu...
Skrót NASK można rozwinąć, CERT można rozwinąć.
Tak, dlatego mówię, jakbym, wiecie, chciała mieć taką wizytówkę, no to cała zadrukowana małym druczkiem i po prostu i tak pewnie by zabrakło. Ale w skrócie zajmuję się chyba po prostu tym, żeby o cyberze mówić więcej, mówić lepiej i żeby w tym wszystkim gdzieś właśnie ten brand certowy też był wyraźnie widoczny.
Nie wiem, czy pamiętacie, jak gumisie rozwijały skrót NASK?
Z grzeczności dla zaproszonego gościa nie będziemy przypominać. Kto chce, to sobie pogoogla.
Dzisiaj akurat miałem wykład o bezpieczeństwie aplikacji, mówiłem o gumisiach. Też było o NASK-u. Dobrze, ale nie o tym dzisiaj. Iwona, powiedz, czy pamiętasz pierwszy raz, kiedy dotykałaś komputera? Kiedy miałaś w ogóle styczność z komputerem?
Wiecie co, to będzie dawno.
No przedwczoraj, ja to wiemy, no.
Że to będzie dawno, tak? Bo ja bym celowała gdzieś pewnie w pierwszą część lat 90. i wtedy z moimi kuzynami grałam w Lemmingi. A jak moja starsza siostra była w szkole, to na jej komputerze układałam pasjansa.
Okej.
No, to tak, ja bym powiedziała, mało rozwijające aktywności. No, ale się zmieniło z czasem.
Lemmingi, klasyka. A pamiętasz, na czym grałaś w te Lemmingi? Co to było za komputer?
Taki duży.
I brzęczał? I jakby lampkami świecił?
Szary?
A, okej. Okay. No. Nie był szary pewnie, bo w tych latach wszystko było takie kremowe bardziej, nie?
Nie, no to chyba Amiga była, no, ale sobie bym za to już nie dała uciąć dzisiaj, no.
Jest spora szansa, bo Lemmingi w sumie chyba najbardziej na Amidze były popularne.
Chyba tak.
Jest to pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, jak udało mi się emulator Amigi odpalić, to odpaliłem oczywiście Lemmingi, także piąteczka. No dobrze, ale to, co robisz dzisiaj, niekoniecznie ma związek z tym, co studiowałaś. Jak wiele osób zajmujących się dzisiaj cyber, jak studiowali, to nie było kierunków cyber. Ty studiowałaś nauki polityczne, studiowałaś też we Francji. Czy to w ogóle jakoś dzisiaj wpływa na to, co robisz? Czy to ci w jakikolwiek sposób pomogło z tym, czym dzisiaj się zajmujesz? Czy to jest tak, że studia studiami, a praca pracą?
Czy to jest ten moment, że chcecie historię rodzinną?
Jak masz?
Już na początku, już na początku.
Jak masz, to dawaj.
Wiecie co, bo mój tato zawsze powtarza, że przyszłość to jest w ogóle tylko po politechnice i że jakby bez politechniki życia nie ma. No i chyba dość skutecznie to powtarza, bo moje obie siostry są inżynierkami z takim technicznym mocno zacięciem. Ja jako jedyna się wyłamałam. I faktycznie ja twierdziłam zawsze, że jestem umysłem humanistycznym i w ogóle po moim trupie na tej politechnice. I żeby jakby dodać do tego, co przed chwilą Adam mówiłeś, ja skończyłam podyplomowe studia z cyberu, oczywiście na politechnice i też na Wydziale Matematyki, więc gdzieś tam ten cyber się pojawił, no ale zdecydowanie później. On się pojawił tak naprawdę dopiero teraz, kiedy ja uznałam, że fajnie by było tą wiedzę sobie usystematyzować, gdzieś może trochę jeszcze dozbierać tych technicznych elementów. I to jest okej, i to jest naprawdę bardzo cenne i bardzo się cieszę, że na te studia poszłam. Natomiast faktycznie tą bazę do wykonywania roboty, którą robię dziś, dały mi te studia wcześniejsze. I fajne jest to, że te studia humanistyczne są takie studia bardzo otwierające głowę i takie rozumienie świata, rozumienie procesów, szczególnie te nauki polityczne. I to jest tak, że mi się to przydaje, bo ja umiem robić dobry research, ja umiem łączyć kropki, widzę jak coś się łączy i w tym cyberze to też się łączy. No i te studia z prawa europejskiego, no to też były studia, które gdzieś tam właśnie poszły w stronę tych regulacji dotyczących technologii, bo ja w ogóle zaczęłam od tego, że ja interesowałam się cyberem na poziomie policy. I dopiero później, wchodząc w to głębiej, to zobaczyłam, że no policy, ale jakby bez tego twardego cyberu, bez tej części technicznej, no to dalej się nie uda, więc postanowiłam trochę skręcić i pójść w stronę tego twardego cyberu. Więc ja uważam, że te studia humanistyczne to wcale nie jest taki zły pomysł i że one mi chyba naprawdę pomagają, mimo tego, że brzmi to może trochę absurdalnie.
Czy masz jeszcze jakąś miłość do regulacji i do snu? Czytasz sobie NIS-2 albo DORE?
Wiecie, no czytam sobie, no. Jakby czytam sobie, bo muszę sobie czytać, bo muszę być z tym na bieżąco. No ale właśnie, czytam i rozumiem, o czym czytam, więc to wydaje mi się, że to też jest zasługa.
Smak, jak ktoś zrozumiał, co oni tam napisali w końcu. Dzwonimy do Komisji Europejskiej, że warto było.
Tak, warto było.
Mi się wydaje, że praca w CERT-cie wygląda, przynajmniej w przypadku Iwony i Rewa, to jest tak, że oni się spotykają i omawiają te wszystkie ustawy i projekty ustaw i to są
oni
jedyni
tak
ludzie.
Oni je tak naprawdę piszą, potem tak, je przemycają do Brukseli, tam one są uchwalane.
To są jedyni ludzie, którzy to rozumieją i potrafią rozmawiać i o tym.
No nie, no jakby nie, no jakby...
Może w CERT Polska w tym dziale technicznym, no to wy jesteście specjalistami od tego chyba. Trochę.
No, jest i Refi mówi, że jeszcze z drugą Iwoną sobie
tak, właśnie chciałam powiedzieć, że jeszcze mamy jeszcze drugą Iwonę Jarosz, która nas wspiera bardzo na tym polu regulacji prawnych i tych wszystkich niuansów, meandrów i pułapek, które tam na nas czyhają, więc no, to też jest trochę pokazuje, jak wygląda ten zespół, że to jest grupa ludzi, każdy ma trochę inną specjalizację, ale gdzieś tam fajnie się to uzupełnia, jak przychodzi co do czego.
Pozdrawiamy też drugą Iwonę.
Gorąco. Pozdrawiamy.
Dobrze, lecimy dalej. Przejrzeliśmy trochę twoją karierę i ona się w sumie kręci wokół publika, tak zwanego ogólnie. Komisja Europejska, Ministerstwo Cyfryzacji i tak dalej, te wszystkie etapy w twoim życiu. Skąd to zamiłowanie w ogóle do publika i czemu nie poszłaś na przykład do jakiegoś cieplutkiego korpo za duże pieniążki i też na przykład robić to samo?
Wiecie, może ta po prostu oferta z korpo jeszcze się nie pojawiła właściwa. Nie, no żarcik. Oczywiście, wiecie, ja od początku świadomie zupełnie wybrałam karierę w publiku i to jakby nie jest przypadek, że ja się znalazłam w sektorze, w jakim teraz pracuję. We mnie jest takie silne przekonanie, naprawdę, i to jest, to tutaj zdradzam wam po prostu sekret, a dotyczący tego, że ja uważam, że Polska jako kraj naprawdę zasługuje na to, żeby mieć w publiku ludzi, którzy się znają, ludzi, którzy z zaangażowaniem wykonują swoją robotę, którzy wykonują ją dobrze, i że to jest ważne, żeby tacy ludzie z tego publika też nie uciekali. I może dlatego nie uciekłam, bo po prostu mam takie poczucie, że ta praca jest ważna, że jest wartościowa. No wiecie, no mogłabym teoretycznie robić komunikację szczoteczką do zębów, bo pewnie moja umiejętność pisania przełożyłaby się też na to, że byłabym w stanie napisać wspaniałą informację prasową o higienie jamy ustnej. Natomiast tu, gdzie jestem i tam, gdzie byłam, ja miałam takie poczucie, że to, co ja robię, jest ważne, jest potrzebne, tak wysokopoziomowo i to takie może trochę próżne, nie? No bo jakby może nie zawsze trzeba robić rzeczy ważne, ale wydaje mi się, że dzięki temu ja jestem w tym miejscu, w którym jestem, bo jeżeli popatrzycie sobie na cały CERT, no to chyba ważnym elementem naszej pracy jest misyjność. W sensie to, że my się angażujemy w te rzeczy, że my chcemy, żeby to działało, że chcemy, żeby działało dobrze. Każdy oczywiście na swoim polu, ale wydaje mi się, że bez tego pierwiastka misyjności to chyba nikogo u nas nie ma.
Tam szczególnie jeszcze lat temu wiele, kiedy jeden z poprzednich naszych gości wspomniał, że pensja w CERT Polska nie wystarczała na to, żeby sobie mieszkanie w Warszawie wynająć. To ta misyjność była w nich silna, tak można było cytatem z filmu określić. Chyba się trochę poprawiło, ale faktycznie my potwierdzamy, że w CERT-cie misjonarzy nie brakuje. Ale właśnie, bo trafiłaś do CERT-u i tak no, wykonałaś po drodze zakręt jeszcze przez Instytut Kościuszki, więc już trochę w stronę tego cybera cię ściągało. Ale jak to się stało, że skręciłaś właśnie w ten kierunku cyber?
Wiecie co, mnie ściągało już wcześniej. Tak naprawdę ja nie wiedziałam wtedy, że mnie ściąga, ale mnie ściągało. Teraz jak sobie z perspektywy na to patrzę, to myślę sobie, że cyber był mi po prostu pisany, bo jak ja zaczynałam pracę w Ministerstwie Funduszy, no to zajmowałam się między innymi projektem szerokopasmowego internetu w Polsce Wschodniej, nie? Cyfryzacja. Później tak naprawdę był cały ten boom na rozwój usług publicznych, które też były cyfryzowane stopniowo. Jak pracowałam w MF-ie, no to był szczytowy moment rozwoju e-Urzędu Skarbowego, ich flagowego projektu. No i tak naprawdę już tam przy tym e-Urzędzie Skarbowym zetknęłam się z, wiecie, phishingami po prostu, no bo zaczęły się podszywki, jakieś SMS-y związane ze zwrotem podatku i zaczęliśmy robić komunikację tych tematów.
To cyber przyszedł do ciebie, a nie ty do cybera.
Tak, więc to cyber przyszedł do mnie i mnie to zaczęło interesować, ja zaczęłam więcej o tym czytać. Jak zobaczyłam sobie tą ofertę właśnie w IK, która była bardziej związana z poziomem jednak policy, ale no, jak zaczęłam się wgryzać w to policy, to akurat zaczęła się inwazja rosyjska w Ukrainie i ja zobaczyłam, że no okej, policy to jest ważny kawałek cyberu i NIS 2 po prostu zmienia nam tutaj krajobraz mocno, to jednak ta twarda część, no to jest tak naprawdę to, gdzie się dzieje i że tam trzeba być i na to trzeba patrzeć, więc ta oferta pracy z CERT-u, która się pojawiła, to był naprawdę w dobrym momencie, ale też właśnie to, czego ja tak naprawdę szukałam, bo wiecie, taka rzadka szansa na połączenie tych kompetencji z obszaru komunikacji, które no przez lata sobie rozwijałam i jakby tutaj byłam pewna, że na tym polu podołam, natomiast mam wrażenie, że to jest pierwsze takie miejsce, gdzie bez pewnej wiedzy technicznej, bez pewnej znajomości tematu jest strasznie ciężko tę komunikację robić, no bo można ją wtedy robić źle albo w taki sposób, że ona jest totalnie niezrozumiała, więc naprawdę takich ofert pracy jest mało. No, a ta chyba na mnie czekała.
A to ktoś nagle zadzwonił i powiedział, dobra, to przyjdź na rozmowę o pracę i my robimy trochę takie badanie wśród pracowników CERT-u Polska, jak wyglądała ich rekrutacja i musisz teraz wysprzęglić się, jak wyglądało to u ciebie.
Wiecie co, no jak znacie ich trochę, więc pewnie się domyślacie, że mnie przeczołgali strasznie, no. Ale to była taka rekrutacja ogłoszona faktycznie gdzieś tam na którymś portalu. Ja trafiłam na to ogłoszenie i ja wiedziałam, że to jest po prostu to. No tylko ta rekrutacja była trudna, była wieloetapowa. Rozmawiałam z wieloma osobami podczas tego procesu, które chciały ode mnie bardzo różnych, dziwnych, szczegółowych informacji. I do końca ja miałam cały czas takie poczucie, mimo tego, że przechodziłam te kolejne etapy, że to się po prostu nie uda. Że oni szukają kogoś innego. Zresztą nawet jak się dostałam, to miałam takie poczucie, że to się nie uda i że oni szukają kogoś innego. I że to jest trochę taki eksperyment, który być może jest skazany na porażkę. Teraz jestem w CERT-cie już prawie 2,5 roku, więc bym powiedziała, że dość ten rozwija się ten eksperyment. No i chyba tak rozwija się w dobrą stronę, przynajmniej ja mam takie poczucie.
Chyba to jest taki długofalowy eksperyment faktycznie. Pamiętam jak 5 czy 6 lat temu jeszcze wtedy z Przemkiem Jaroszewskim na jakiejś konferencji w kuluarach staliśmy. Go pytałem, Przemek, ale wy tyle wiecie o tych atakach, czemu wy o tym nic nie piszecie na Twitterku, ani na Facebooku, ani nigdzie? To wszystko kitracie, potem nikt nie chce pisać nawet raportów, nawet tych takich poważnych artykułów, to publikujecie 4 w roku i to trzeba przecież butami ludzi. Może ja ci zacznę to wszystko pisać, daj mi tylko materiał. On mówi, nie, my coś tutaj już robimy, zaczynamy coś komunikować. No i tak proszę, spotykamy się te parę lat później. A tutaj chyba najpopularniejszy i najbardziej merytoryczny fit informacyjny o atakach w Polsce. Kwitnie, wręcz kwitnie. Jak to robisz? Opowiedz nam, jak to wygląda ta twoja praca? Ty przychodzisz do pracy, czy pracujesz zdalnie i co? I odbierasz telefony czy maile, weź o tym ataku napisz, Ty myślisz sobie, o ten fajny, ten niefajny, o tym napiszę, o tym nie napiszę. Opowiedz nam coś o kulisach tego, jak powstaje w ogóle to dzieło twoich rąk.
Wiecie co, ja pracuję sobie hybrydowo. Jak się pewnie domyślacie, większość naszych procesów jest scyfryzowana, więc nawet jak nie jestem w biurze, to sobie śledzę i patrzę sobie, co tam wpada. I czasami sama wyłapuję coś, co wydaje mi się atrakcyjne i o czym warto napisać, powiedzieć. Czasami no, życie za nas wyłapuje, bo coś jest na tyle duże i na tyle znaczące, że zaczynają się jakieś pytania od dziennikarzy, więc po prostu rozwijamy ten temat. Czasami dostaję przytyczka i pinga na zasadzie o tym warto napisać, może byśmy to wrzucili. Wydaje mi się, że sukcesem naszej komunikacji jest teraz, że ona jest regularna dość i to na pewno poprawia nam zasięgi i poprawia nam rozpoznawalność, bo no po pierwsze regularnie pojawiają się ostrzeżenia dotyczące tego, co faktycznie my widzimy, czyli na podstawie zgłoszeń my jesteśmy w stanie przygotować to ostrzeżenie. Teraz dodatkowo rozwijamy tą opcję, żeby wysyłać pusze przez mObywatela, jeżeli widzimy kampanię, która faktycznie dotyczy dużej części obywateli, ale już nawet te ostrzeżenia, które pojawiały się w naszych mediach społecznościowych, to czasami po prostu miały niesamowite zasięgi i to pokazało nam trochę, że ludzie tego potrzebują, że ludzie na to czekają, że oni piszą, o ja takie coś widziałem albo o ja takie coś dostałem. I to może jest takie błahe, ale tak naprawdę to buduje świadomość. A takie drobne rzeczy, informowanie o tych nawet drobnych, mniejszych kampaniach buduje świadomość, bo te 400 tysięcy zgłoszeń, które my obsłużyliśmy w zeszłym roku, no to oczywiście, no sami wiecie, to znaczy, że się dzieje w tej cyberprzestrzeni i to jest niezaprzeczalne, ale ja sobie też myślę o tym, że no 400 tysięcy razy ktoś po pierwsze uznał, że to jest dziwne, a po drugie jeszcze wiedział, że jest taki CERT Polska, do którego można to wysłać. I ja ten wzrost zgłoszeń naprawdę traktuję w kategoriach sukcesu. Widzicie, jakiego dziwnego gościa macie. Bo ja mam wrażenie, że za tym stoi po prostu wzrost kompetencji cyfrowych Polaków. Serio.
No albo wzrost aktywności cyberprzestępców, wiesz. Jakby.
No ale no wiesz,
sami
ale
tego nie negujecie. No.
Nie, no mówię ci, że no tak patrzę, że jakby wiem, że dzieje się w tej cyberprzestrzeni, tak jak ci powiedziałam, ale no ale jednak też nadal zaczęło się też coś dziać dobrze po stronie jakby świadomości ludzi. Przynajmniej pozwólcie mi w to wierzyć.
Tak, znaczy to, że jest te 400 tysięcy zgłoszeń, to jest tak, to się samo z siebie nie wzięło. To na pewno nie jest ten jeden zgłaszający, który napisał automat do wysyłania, choć pewnie takich też macie. Natomiast tak trochę prowokacyjnie, a co byś pisała, jakby cyberprzestępcy, nie wiem, mamy prawosławne święta, tak jakieś i znacka liczba ataków spada o 90%. Masz jakieś takie, wiesz, gotowe rzeczy, a o tym napiszę, jak nic się dzisiaj nie wydarzy i one leżą od 3 lat w szufladzie i czekają, aż będzie dzień, kiedy nic się nie wydarzyło?
Wiecie co, my mamy takie stałe cykle, które sobie planujemy czasem, żeby po prostu utrzymać tą regularność, no bo widzimy, że ta regularność też jest kluczem do tego, żeby docierać, ale też te stałe cykle to są rzeczy edukacyjne, które się nie starzeją i które uważam, że warto przypominać. Mój dawny szef mówił mi, że zawsze, że rzeczy słuszne należy powtarzać, więc nawet te treści dotyczące haseł, które niby już tyle razy były, ale można je napisać trochę inaczej i można to znowu wrzucić, te rzeczy dotyczące zielonej kłódki, które też już były u nas, ale jakby w innych miejscach pokutuje wciąż, że patrzcie na tą kłódkę, bo to wtedy będziecie bezpieczni, więc tak naprawdę jeżeli mamy taki moment, że akurat cyberprzestępcy zrobili sobie przerwę na kawę, no to nasz feed to są treści edukacyjne, treści budujące świadomość, plus takie analizy, które trwają trochę dłużej, czyli te artykuły, które też się u nas pokazują w aktualnościach, gdzie ktoś się przygląda bliżej czemuś tam i dopiero za jakiś czas się tym dzieli. Mamy też swoje narzędzia, które przecież możemy promować, o których możemy mówić, chociażby Artemisa. I to też jest kawałek mojej pracy, czyli promowanie tego, co się w CERT-cie dzieje, co się robi, tak? Bo część z tych rzeczy, część z tych narzędzi są autentycznie rzeczy, które na takiej arenie europejskiej nawet budzą zainteresowanie i ba europejskiej, międzynarodowej. I gdzie komercyjnie możecie sobie takie rozwiązanie kupić, a CERT Polska w ramach po prostu swojej dobroci open source'uje kolejne moduły, dzięki którym wszyscy możemy być bezpieczniejsi w sieci.
No dobra, ale w natłoku tych wszystkich komunikatów trzeba jakoś do tych ludzi trafić. No jakby to jest chyba najtrudniejsze w tym wszystkim. jak trudno jest napisać komunikat, który zrozumieją wszyscy? Bo jakby często widzimy kampanie, które moim zdaniem, przynajmniej to jest moje zdanie, mogę się oczywiście mylić, kierowane są do ludzi młodych, do ludzi, którzy znają internet, do ludzi, którzy jakby korzystają z tego internetu. A i jakby opuszczamy ten cały masę ludzi, która jakby nie ma za dużo wspólnego z technologią. Jak ty równoważysz te komunikaty, żeby dotarły do wszystkich?
Wiecie co, to nie jest łatwe. I to też jakby nie ma komunikatu jednego, który trafi do wszystkich, ja tak uważam. I dlatego trochę inaczej wygląda artykuł, który przygotowujemy i który znajdziecie w aktualnościach na naszej stronie, a trochę inaczej będzie wyglądała informacja prasowa na ten sam temat, którą wysyłamy. I to nie znaczy, że ja ten temat muszę zbanalizować bardzo, ale ja często muszę go naprawdę ułatwić, a to jest trudne, żeby ułatwić to do tego stopnia, żeby było zrozumiałe, ale jednocześnie nie straciło wartości merytorycznej. Bo tego bardzo pilnują moi koledzy, żeby te komunikaty wszystkie miały bardzo dużą wartość merytoryczną, no ale jakby ja, moja robota to jest, żeby okej, wiem, że chcemy tutaj przemycić takie informacje, ale chcę, żeby to było strawialne. I to jest często trudna dyskusja, nie ukrywam. Ale wydaje mi się, że jesteśmy w stanie znaleźć jakiś zdrowy konsensus. Przeważnie. Tak, no takie mam poczucie. Więc jakby, wiecie, to nie jest tak, że tu komunikację CERT-u tworzę tylko ja, tylko faktycznie w to, jak CERT Polska wygląda na zewnątrz, jest zaangażowanych dużo osób, które oferują mi po pierwsze swoją wiedzę merytoryczną i są gotowe mnie wesprzeć w procesie tworzenia tych komunikatów po to, żeby to właśnie nie były bzdury, chociaż mam nadzieję, że już nie piszę bzdur. Pilnują tej jakości, no za to ja jestem od tego, żeby ta jakość była zachowana, ale jednocześnie ten pierwiastek edukacyjny też się tam pojawił.
To ja chciałem do tej jakości wrócić, bo trochę mnie to irytuje, bo ja lubię krytykować i nie dajecie mi za bardzo na to możliwości. Podobnych kont jak CERT Polska jest w polskim internecie trochę, niektóre z nich piszą więcej, niektóre mniej, reprezentują różne zespoły, różnych instytucji i firm i bardzo trudno jest znaleźć konto, które nie pisze, że trzeba regularnie zmieniać haseł, nie pisze, że nie wolno łączyć się do publicznych Wi-Fi i nie pisze wielu różnych bzdur, które krążą po internecie, nie wiem, o ładowarkach, o infekcjach jakichś dziwnych, o QR-kodach atakujących użytkowników i tak dalej. Jak osiągnęliście ten efekt, że ja nie mam się do czego przyczepić, że nie piszecie o mitach, piszecie tylko i wyłącznie o tym, co faktycznie jest ważne? Czy to jest jakiś wyjątkowy proces kontroli jakości, czy tam ktoś, nie wiem, macie czarną listę rzeczy, których nie wolno napisać? Jak to zrobić? Bo mam nadzieję, że słuchają nas osoby prowadzące również te pozostałe konta, więc może jakaś wskazówka dla tych, którym się zdarza napisać coś, do czego mogę się przyczepić. Bo generalnie jakość tych porad w mediach jest, nie chcę użyć słowa katastrofalna, bo to byłoby eufemizmem.
Tak jak wam powiedziałam, zespół. Ja nie pracuję nad tym sama. Chciałabym powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie moja zasługa, no ale byłoby to nieuczciwe i niesprawiedliwe. Chcę myśleć, że to jednak trochę jest moja zasługa, no bo jakby ja staram się jednak tą wiedzę gdzieś tam sobie update'ować i właśnie nie proponować im wpisów pod tytułem o, ta zielona kłódka albo te podsłuchujące sieci i te złe ładowarki. No ale z drugiej strony ja nie proponuję im takich treści po to, żeby nie triggerować niepotrzebnie, ale za to dostaję właśnie feedback. Dostaję feedback czasem trudny, no ale jakby feedback, który przyjmuję po to, żeby właśnie
mistrzyni ta jakość eufemizmów była,
no wiecie, staram się, w komunikacji trudny robię. No tak, no. Żeby ta jakość była zachowana, bo mi się wydaje, że właśnie od tej jakości bardzo dużo paradoksalnie zależy, nie? Bo jak mamy te nieszczęsne tytuły pod tytułem kliknęła w link i straciła oszczędności życia, no to mamy takie poczucie, że to, wiecie, to kliknięcie powoduje właśnie ten negatywny skutek. I później mamy zgłoszenia pod tytułem kliknęłam w link. No ale no, tak jak żeśmy rozmawiali, zanim zaczęliśmy to nagranie, no w linki wszyscy klikamy.
I no linki tak, są do klikania.
Tak, jest, tak. Linki są do klikania. Ja bym chciała, żeby ta edukacja była na tyle rzetelna, żeby ci ludzie wiedzieli, że nawet jak kliknęli w ten link w wypadku tego phishingu, no to jeszcze to nie rodzi dla nich negatywnych konsekwencji. Ale już jak tam podali swoje kredki i albo wpisali numer karty kredytowej, no to już jakby zaczyna się robić niebezpiecznie. Żeby oni, bo te schematy się zmieniają, tak? No jakby czasem to będzie podszycie pod urząd skarbowy, czasem pod bank. Kreatywność po stronie cyberprzestępców jest duża. Ja bardziej bym chciała, żeby w ludziach była taka znajomość scenariusza, czyli jeżeli się pojawia jakiś podmiot, jeżeli pojawiają się tam jeszcze do kompletu emocje, jeżeli każą mi coś szybko zrobić, bo coś się stanie, dobrego, złego, whatever, no to ja wiem, że gdzieś powinna mi się zapalić czerwona lampka. I że na pewno na tej stronie nie powinnam nic wpisywać. A samo to, że kliknęłam, weszłam na tą stronę, zdarzy się najlepszym.
No dobra, ale z drugiej strony ja trochę jakby obserwując ten rynek, wydaje mi się przynajmniej, że takie komunikaty w stylu nie klikaj w linki, czyli przestraszenie użytkownika ma spowodować to, żeby jakby nie tracić czasu na uczenie go tych wszystkich scenariuszy, żeby on nie rozpoznawał, tylko i pójście na łatwiznę trochę tak naprawdę i nie klikaj w linki, bo stanie się krzywda, tak? I ludzie przez to jakby z jednej strony efekt jest osiągnięty, ludzie boją się klikać w linki, jakby hello, a z drugiej strony nie rozumieją dlaczego. Więc myślę, że to jest też takie pójście na łatwiznę niektórych podmiotów, że po prostu nie klikaj w linki i tyle, tak?
Dlatego ja to rozumiem, wiecie, ja rozumiem, tylko to jest właśnie ten trudny balans pod tytułem upraszczajmy tę komunikację, ale jej nie banalizujmy. I owszem, być może ten komunikat nie klikaj jest dla pewnych grup łatwiejszy do przyswojenia, ale z drugiej strony, no właśnie, czasem to nie będzie link, tylko będzie przycisk i już jakby kliknięcie w przycisk wydaje się być ok, chociaż za tym przyciskiem kryje się link. Więc mam wrażenie, że edukując tylko i wyłącznie o linkach niebezpiecznych, odbieramy faktycznie dużą część kompetencji tym osobom do tego, żeby jednak mogły sobie samodzielnie radzić z różnymi rzeczami, no bo to będzie się zmieniało, to właśnie to nie będzie link, to będzie przycisk. I co wtedy? Czy to już znaczy, że to jest bezpieczne?
Wiadomo, ja myślę, że wtedy komunikat powinien brzmieć trochę inaczej, jeszcze poziom wyżej, czyli nie klikaj.
No to wiecie, no ale to znowu idziemy chyba tu w tą stronę zupełnego zbanalizowania tych komunikatów. I nie wiem, czy tak powinna wyglądać edukacja w obszarze cyber. Mam poczucie, że nie. Ale może jestem w tym odosobniona.
Jesteśmy z tobą.
To jest chyba jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakie znalazłem w trakcie swojej pracy. Jak to powiedzieć dobrze, tak żeby dotarło i żeby nie powiedzieć za dużo, nie powiedzieć za mało i żeby po drugiej stronie zrozumieli. Natomiast wydaje mi się, że głównym problemem dzisiaj jest nie to, że mamy za mało tych porad, tylko że mamy wiele porad, które się zmieniły na przestrzeni dziejów. Kiedyś łączenie się do otwartego Wi-Fi nie było najmądrzejsze. Sam widziałem przechwytywane sesje Facebooka na żywo w McDonaldzie. A jeszcze z 12 lat temu to było zupełnie normalne, Facebook nie miał nawet HTTPS-a, a dzisiaj już w ogóle ignorujemy to, że tam jest jakaś kłódka i ludziom trudno wchodzi do głowy to, że coś się zmieniło. Plus mamy bardzo dużo porad typu nie klikaj w podejrzane e-maile na przykład. Ja, jak robię wykład, to pytam salę, czy jest na sali ktoś, kto kliknął w podejrzanego e-maila, wiedząc, że jest on podejrzany. I wtedy podnoszą się trzy ręce i mówię, dobrze, teraz dział bezpieczeństwa siada, a pytam teraz resztę słuchaczy. Tak? Masz jakiś sposób, jakąś poradę dla ludzi, którzy starają się edukować innych, nawet tych niekoniecznie publicznie, tak, nawet swoich bliskich? Jak tłumaczyć takie rzeczy, które są zakodowane już ludziom w głowach? Trzeba zmieniać hasło, nie łączyć się do otwartego Wi-Fi, nie klikać w linki. Jak przekuć te schematy takim trudem wykute w ludzkich głowach na takie, które faktycznie dadzą im jakieś większe bezpieczeństwo realne, a nie tylko takie fikcyjne na zasadzie nie skanuję QR kodu, więc jestem bezpieczny.
To naprawdę jest, słuchajcie, wykute, bo jak poprosicie jakiegoś czata, żeby wam dał rady dotyczące bezpieczeństwa w sieci, to on wam właśnie wszystko to, o czym Adam przed chwilą powiedział, o publicznych sieciach i tak dalej, to on wam to wszystko wyrzuci. To jest na tyle jakby mocno zakodowane, że jest powielane w wielu... Wiecie, to, że to było kiedyś, to jest jedno, ale to nadal pojawia się w kampaniach, z którymi mamy do czynienia dzisiaj. Więc pierwsze co, to dobrze by było zacząć od tego, żeby osoby odpowiedzialne za tę kampanię nie powielały tego rodzaju mitów, bo to, że to było kilkanaście lat temu prawdą, nie oznacza, że przy obecnym rozwoju technologii jest prawdą też dzisiaj, nie? Więc a to się zdarza nie tylko małym podmiotom, to się zdarza też dużym podmiotom. Więcej, to się zdarza osobom odpowiedzialnym za kwestie cyber, bo zobaczcie, czasami nawet jeżeli wrzucamy takie, no zdawać by się mogło, oczywiste tematy związane właśnie z kłódką czy z publicznymi Wi-Fi, to w komentarzach pojawiają się uwagi, że no CERCIE Polska, dokąd zdążasz po prostu z tymi po prostu radami, które mają tutaj sprowadzić na nas zagładę. No, CERCIE Polska, zdążasz w stronę edukacji rzetelnej, aktualnej. To jest ten kierunek, w którym chcemy iść. I często ja jestem tą osobą, która tłumaczy te rzeczy właśnie takim szeregowym użytkownikom. I ja im najczęściej to tłumaczę na przykładach po prostu. Spłycając może troszeczkę czasami, ale pokazując właśnie, dlaczego coś jest już okej, albo dlaczego to nie jest okej, albo w tej radzie dotyczącej haseł pytam się, no dobra, to na jakie hasło byś zmienił, jak musiałbyś co miesiąc zmieniać? No i najczęściej pada ta odpowiedź, żebym tam dodał 11, 12 albo nazwę miesiąca. Ja mówię, no to jak to czynicie bezpieczniejszym?
No jest inne hasło. Jest zmienione.
Znaczy wiecie, no z tymi hasłami to i tak chyba trochę też zaczyna się zmieniać powoli. Chociaż jak sobie obserwujemy, no bo skąd my wiemy tak naprawdę to, co wiemy o hasłach? No z wycieków najczęściej. No, więc dobrze nam robi to, że większość serwisów wymusza już trochę dłuższe te hasła, tak? Że się pojawiają, że zmieniają się te polityki, no ale tam dalej jest wielka litera, mała litera, krzaczek, ptaszek, cyferka, nie? Znowu nie mówimy o jakichś niszowych, malutkich serwisach, tylko mówimy o dużych serwisach, które dostarczają usługi dla bardzo wielu osób. No więc jeżeli oni tam wymagają od nas tej cyferki, krzaczka i ptaszka, no to może coś w tym jest. Więc to powinno się zmieniać na bardzo wielu polach, żeby zadziałało. Z jednej strony to właściwa edukacja, no ale z drugiej strony właśnie te urealnione trochę wymogi dotyczące chociażby tego, jak to hasło powinno wyglądać.
No dobra.
Kiwacie głowami, tak.
Ja tylko się zastanawiam, czy to jak się będzie nazywać unijna regulacja, która wymusi pozytywną edukację na temat cyberbezpieczeństwa, jaki będzie skrót tym razem, bo już powinniśmy chyba to uregulować centralnie. Bo dopóki tego nie będzie, że to będzie w jakimś rozporządzeniu czy innej dyrektywie, to jeszcze za 20 lat ktoś powie, że nie wolno się łączyć do publicznych Wi-Fi, hasło powinno mieć duże, małe litery i krzaczki i ptaszki. Tak, to
Adamie, przetrwa. Tylko jakby problem z dyrektywami jest to, że te głupoty powielają też ludzie, którzy te dyrektywy piszą niestety. No bo tak, bo wyczytali gdzieś w jakimś piśmie, które też gada głupoty i tak to się kręci ten
świat. Oka na Ugorze.
Tak, ale... dokładnie. No dobra, robimy całą tą komunikację i to się wszystko jakoś tam kręci, ale cały czas ludzie padają ofiarami przestępstw, padają ofiarami najprostszych rzeczy, czyli socjotechnika, która jest teraz na topie tak naprawdę. Jak można by tą komunikację jeszcze poprawić, jeszcze bardziej po ludzku napisać, czy może jakimiś innymi kanałami docierać do do ludzi, żeby jednak no, pomyśleli zanim
kliknął.
Nie chciałem tego powiedzieć. Ja wiem, że widzisz, że już chcę powiedzieć kliknął, ale nie kliknął, tylko wpadną w sidła tej socjotechniki. Może tak to ujmę.
To jest trochę to, o czym już mówiłam. Dla mnie cenniejsze by było, żeby oni znali schemat. Żeby ich nie edukować, że konkretny tutaj bank albo podszycie pod konkretny bank czy pod konkretny podmiot, tylko żeby ich właśnie wyuczyć, że jest kilka elementów i jak dasz tam po prostu ptaszka, że są emocje, znany podmiot, każą coś zrobić, to jakby ja wiem, że to jest socjotechnika, że oni czegoś ode mnie chcą. Bo na razie to jest tak, że jak się podszywają pod bank, to my wiemy, że się podszywają pod bank, ale jak się pojawia już na przykład jakiś podmiot publiczny i tam, nie wiem, dane logowania do profilu zaufanego chociażby, no to jest już, to jednak jest coś innego. Więc czyli w to już mogę. A właśnie nie. Więc ja pewnie bym chciała, żeby ta edukacja była właśnie bardziej ogólna, bardziej bazująca na takim założeniu, jak to co do zasady wygląda, bez wchodzenia w szczegóły, że to musi być taki, a nie inny na przykład podmiot i że to musi być tylko i wyłącznie presja czasu, bo czasami presji czasu nie będzie, ale będzie niska suma do zapłaty, więc to się będzie zmieniało zawsze, więc nie da się wyuczyć takiego jednego konkretnego, że i to zawsze będzie działało, ale jeżeli będziemy operować jednak na pewnym poziomie ogólności, no to wtedy może zadziałać, dlatego trochę staramy się uwypuklać te elementy w naszej komunikacji, czyli właśnie poprosili cię o dane logowania, przeniosłeś się na stronę, żeby właśnie utrwalać, że to są takie kawałki tej układanki phishingowej, które zawsze się pojawią. Czasami będą wyglądały minimalnie inaczej, ale się pojawią.
Ale porównuję to trochę z kampaniami, które oglądamy w telewizji na co dzień. Nie wiem, czy widziałaś kampanię M-Banku bodajże, który siedzi sobie jakiś gościu w bibliotece i obok niego biegnie na niego ninja. Jakby do kogo jest ten przekaz? Oczywiście jest to jakaś awarenessowa kampania, która ma zapobiec klikaniu w linki, powiedzmy. Już nie pamiętam, o co tam chodziło, jaki był scenariusz, ale z drugiej strony ogląda to osoba, która jest nietechniczna, ona wie, co to jest ninja, bo oglądała się kiedyś filmów na VHS-ach, ale ten przekaz jest pusty. On nie pokazuje scenariusza, nie pokazuje tego, co mówisz, a nie pokazuje jakby żadnych szczegółów.
Ale pokazuje, tylko że bank dba o bezpieczeństwo klientów.
No właśnie, jakoś śmieszna historia. I może tu robimy też błąd. W sensie ten przekaz jest taki miałki, albo staramy się go spłaszczyć dla dzieci, zamiast właśnie tak jak wyedukować u podstaw, że tak powiem.
Dlatego trzeba sobie włączyć puszę w M-Obywatelu.
O, widzisz. Doskonały pomysł. Jeżeli nie macie jeszcze puszy w M-Obywatelu, to należy je włączyć.
Obiecujemy nie spamować.
Rodzicom.
Ale tam się właśnie.
Uda się załatwić, żeby w tych puszach jeszcze były obrazki, czy to jest projekt na 3 lata wdrożenia, bo tam na razie sam tekst lata?
W bazie wiedzy będziemy walczyć o to, żeby ją rozwijać i żeby tam móc przemycać też właśnie obrazki, bo wydaje mi się, że sam tekst oczywiście jest fajny, ale też jesteśmy dzisiaj takim społeczeństwem, do którego obrazek często przemówi bardziej. Dlatego też do tych naszych ostrzeżeń, które wrzucamy na socjale, przeważnie dodajemy, jak wygląda ten SMS, którego dostajesz, jak wygląda ta strona, po to też, żeby pokazać, że ta strona wygląda ok często i że no właśnie ona nie jest podejrzana, przynajmniej jak się na nią patrzy, tak pobieżnie, jeżeli ktoś będzie chciał wejść głębiej i o tym też właśnie mówimy, gdzieś tam edukując o phishingach, że patrzcie na ten pasek adresu. I tego mam wrażenie brakuje w tych kampaniach edukacyjnych, że tak naprawdę ten pasek adresu to właśnie jest coś, na co powinniśmy zwracać uwagę. No ale trochę też zgadzam się z tym, że brakuje takiej elementarnej wiedzy i tutaj być może potrzeba tej edukacji w szkołach właśnie gdzieś i to nie takiej ad hoc raz na pół roku lekcji pokazowej, tylko tego, co mają inne państwa, bo inne państwa, szczególnie państwa skandynawskie, rozwijają ten model, że taka edukacja medialna I to tam są nie tylko kwestie związane z cyber, ale też na przykład wątki powiązane z rozpoznawaniem dezinformacji, co też takie krytyczne myślenie jest, mam wrażenie, dzisiaj bardzo potrzebne. Nie tylko młodym ludziom, ale nam wszystkim w kontekście ilości informacji, na które trafiamy. Więc to być może byłaby trochę odpowiedź i też wtedy nie musielibyśmy rozmawiać o tym, jak poprawić komunikaty, co robić lepiej, bo mielibyśmy rzesze wyedukowanych w obszarze cyber ludzi, którzy nie łapaliby się po prostu na tą socjotechnikę, bo by znali ten schemat, znaliby ten mechanizm.
Właśnie weszłaś już trochę w temat, który chciałem poruszyć, bo wiemy, że robimy, co możemy. Edukujemy, piszemy. Twitter, Facebook. Macie fajną markę, która powoduje, że to, co napiszecie, często trafia do krajowych mediów. Więc wasze komunikaty, szczególnie jakieś ostrzeżenia, są podchwytywane przez dziennikarzy, którzy uwielbiają, że przed czymś ostrzegacie. Macie autorytet, więc dziennikarz wie, że się nie zbłaźni, choć nie wiem, czy to jest dzisiaj ważne kryterium, patrząc na niektóre artykuły, ale was jak przepiszę, to będzie w miarę okej. I z reguły to dostanie tak, ma odhaczony artykuł, powołał się na ważne źródło, leci w świat, więc macie tą sprawczość. Czy jest jeszcze coś, co myślisz, że można by robić, a dzisiaj nie robicie, jako CERT Polska, czy w ogóle jako osoba zajmująca się komunikacją na temat bezpieczeństwa, co ma szansę zadziałać? To, co powiedziałaś o tej edukacji, tak, no to jest super, tylko to jest taki długofalowy projekt i no całkowicie poza naszym zasięgiem wpływu. Nie wiem, może CERT Polska ma jakieś dojścia, które sprawią, że komuś będziecie mogli szepnąć na ucho, że warto byłoby jednak te tematy rozwijać już na poziomie edukacji młodzieży, czy nawet dzieci. Ale czy widzisz jeszcze jakieś takie pola do zagospodarowania, czy gdzieś jeszcze was z waszą komunikacją nie ma na przykład i chcielibyście być? A czy widzisz te szanse jeszcze robienia czegoś nie tylko do tej pory, tylko bardziej, ale czegoś innego, co też poprawiłoby bezpieczeństwo Polaków?
Wiecie co, myślę sobie, że my jesteśmy na bardzo wielu polach aktywni, bo to nie są tylko socjale, tylko też kawałkiem mojej roboty jest na przykład odpowiadanie właśnie na zapytania mediów, w których pojawia się dużo. Tak myślę obiektywnie, oceniając to, co ostatnio do nas trafia. Więc jakby i media tradycyjne, i media społecznościowe, jesteśmy na tak naprawdę plakatach, jakiś outdoor też nam się często zdarza, więc no wydaje się, że takie pola eksploatacji bardzo liczne wykorzystujemy, bo przecież też konferencje, ale gdyby było nas pewnie więcej, to moglibyśmy zagospodarować więcej takich pomniejszych eventów, na których czasami chcemy być, ale nie jesteśmy w stanie, bo wiecie, ja mam poczucie, że spotkanie z seniorami w bibliotece, w czasem mniejszej miejscowości może być równie zyskowne, co na przykład jakiś artykuł, bo czasami trafimy po prostu do tych ludzi, którzy no realnie potrzebują tej wiedzy. No ale tym trochę też zajmują się pozostałe komórki w ramach NASK-u, tak? Bo mamy działy, które odpowiadają za tą edukację bardziej w stronę seniorów, bardziej w stronę dzieciaków, rozwijają te konkretne projekty, na przykład cyberlekcje, po to, żeby właśnie zagospodarować te pola, gdzie my czasami nie docieramy. No bo na ten moment to jest to, co możemy robić. No, możemy dopasowywać jeszcze bardziej ten komunikat do odbiorcy, bo to na pewno też pomaga. Ale bez takiego gruntownego wzięcia się właśnie za edukację w tym obszarze, wydaje mi się, że dużo więcej nie zrobimy. Chociaż będziemy pewnie próbować, dlatego że ja jestem zwolenniczką takiej pozytywistycznej postawy, po prostu tutaj, wiecie, praca u podstaw. No i znowu trochę wróciliśmy do tego, że to jest misja i że to jest ważne zadanie. I nikt nie mówił, że to jest łatwe zadanie, ale z jakiegoś powodu jest rzesza ludzi, którzy chcą je wykonywać.
No dobra, to teraz zrobimy trochę wirtualnej sprawczości, że tak powiem. I wyobraź sobie, że znalazłaś, złowiłaś cyberzłotą rybkę. I ta cyberzłota rybka mogłaby spełnić twoje trzy życzenia, jeżeli chodzi o security. Jakie byłyby to życzenia?
O rany, to jest cyberrybka w takim razie.
Cyberrybka, jeszcze złota.
Cyberrybka. To się takie bajkowe spojrzenie na cyber, widzicie, jest w sprzeczności z tą moją pozytywistyczną pracą u podstaw, ale jakbym miała taką rybkę, to bym właśnie chciała, żeby ta komunikacja w obszarze cyber, też po stronie mediów, była właśnie bardziej jakościowa. Żeby te kliknęła w link i straciła oszczędności życia, zniknęły, tylko żeby faktycznie tam były takie skuteczne wskazówki, jak po prostu nie dać się oszukać. I miałabym chyba jeszcze tylko drugie życzenie, jedno bym zmarnowała, i drugie życzenie to byłaby właśnie edukacja medialna. Już w szkołach podstawowych moim zdaniem, bo to są dzieciaki, które już strasznie dużo kumają, strasznie dużo korzystają z sieci, z urządzeń i wydaje mi się, że właśnie te kompetencje nie tylko w obszarze cyberbezpieczeństwa, ale też właśnie takiego zdrowego podejścia do technologii by im się bardzo przydały.
Adam będzie mówił o takich dzieciach na swoim webinarze niedługo.
No właśnie, więc tak, wiemy, co te dzieci robią w sieci. No,
tak,
no
tak.
One sobie radzą bardzo dobrze, tylko właśnie czy w tym obszarze, w którym byśmy chcieli, żeby one sobie radziły?
To jest trudny temat, natomiast ja naszym słuchaczom chciałem jeszcze tylko wskazać, że ja w ogóle dostaję dużo pytań o edukację dzieci. Ja się na razie jeszcze nie podejmuję, bo to jest chyba najtrudniejszy kawałek chleba, jaki można sobie wziąć na stół. Natomiast zespół NASK-u ma bardzo rozbudowane zasoby w tym względzie. Są gotowe scenariusze lekcji, są materiały. Można naprawdę zajrzeć na stronę NASK-u, poszukać tych sekcji. Jeżeli chcecie zrobić lekcje dla swoich dzieciaków, na przykład dla klasy swojego dziecka w szkole, to tam są gotowe rzeczy. Tam trzeba tylko wziąć i pójść. I one są sprawdzone, weryfikowane zarówno od strony pedagogicznej, jak i merytorycznej. Więc może nie czekając na to, aż któryś z oświeconych naszych rządów wprowadzi tą edukację medialną w szkole, trzeba po prostu wziąć lekcje w swoje ręce, a trzeba jeszcze ten chyba zaświadczenie teraz o niekaralności pobrać i udać się, żeby przeprowadzić lekcję w szkole swojego dziecka. A myślę, że wiele osób z naszej branży mogłoby taką lekcję poprowadzić, a jak nie wiecie jak, to tam są gotowe scenariusze, więc zapraszam, żeby po prostu to zrobić. Ja chyba też się zacznę w końcu za to zabierać, bo to aż szkoda patrzeć, no bo ja nie liczę na to, że to się kiedyś wydarzy, tak, na poziomie ogólnym.
O nie, krajowym. No pozwól mi tak myśleć, jakby wiesz, no nie zabijaj mojego entuzjazmu, ale faktycznie te scenariusze są ekstra, dlatego że one są dostosowane do konkretnych grup wiekowych, więc tutaj nie trzeba się właśnie gimnastykować i martwić, co dla kogo, to jest po prostu przygotowane, można z tego korzystać, co więcej, można też zapisać swoją szkołę do projektu, dlatego że jest kilka osób, które zajmują się właśnie taką edukacją i przeprowadzeniem tych scenariuszy, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to można z takiej opcji też skorzystać i zaprosić takiego eksperta do swojej szkoły. Znaczy do swojej szkoły, nie, do szkoły dziecka.
Tak, tak.
Mam nadzieję, że właśnie te dzieci nas nie oglądają już w niedzielę o 22 prawie.
Tak, 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 zdecydowanie powinny już spać. Jeżeli mamy jakieś dzieci, to do łóżek natychmiast. Iwona, gdybyś nie zajmowała się komunikacją, czy masz jakiś wymarzony zawód, za który nigdy się nie zabrałaś i chciałabyś nam o nim opowiedzieć?
Wiecie co, tak z takich realnych rzeczy, to dużą frajdę mi sprawia ta część edukacyjna mojej roboty i naprawdę myślę, że bym się w tym realizowała. Taki wiecie, autorytet, pani nauczycielka, te sprawy. To jakby czuję, że to mogłoby być coś dla mnie, ale moim takim guilty pleasure po prostu jest oglądanie seriali medycznych na Netflixie, więc jak też oglądam te seriale, to myślę sobie takim chirurgiem? Też.
Adam, czy ty nie lubiłeś jednego serialu na Netflixie o chirurgu jakimś?
Neo Hugo, ja House'a trzepię. Ale jeszcze nigdy, był ten drugi. Nigdy nie taki... się nie wkręciłem i się wkręciłem pół roku temu i jestem na
jeszcze był ten drugi, jakiś serial taki z doktorem jednym.
A New Amsterdam jeszcze.
New Amsterdam, właśnie.
Nie, no tak, no właśnie to jest to właśnie, wiecie, żeby zachować po prostu work-life balance, to po powrocie z CERT-u odpalam sobie doktora House'a albo New Amsterdam.
Coś bez komputerów,
i później,
tak?
Tak, i później myślę sobie, tak, to jest kariera, którą powinnam była wybrać.
Dobrze.
Ale teraz już chyba za późno na ten twist po prostu.
Tak, Dr. Queen, Piotrek sugeruje, to też jest dobry serial. Tak,
tak. Tak, ja też bym się odnalazła w tej stylistyce, czuję.
No ale mało ludzi już pamięta Dr. Queen, no tylko my.
To niezbyt jako... dobrze, że ją tutaj wywlekliście i trochę że tak. Się przyznałam, że ją pamiętam.
A pamiętacie Autostradę do Nieba? Taki serial?
W ogóle nie odpowiadam na to pytanie.
No dobrze, to co robisz, gdy nie pracujesz?
No jakby poza tym, że oglądam doktora House'a i New Amsterdam,
tak.
Od tygodnia uczę się włoskiego.
Bene.
Tak. Hoduję pomidory i chodzę na grzyby.
I to będzie wszystko do tak zwanej pasty i to się wszystko łączy, tak?
Tak, bo to jest tak, to jest po prostu, procesy są powiązane ze sobą, tak, to nic nie dzieje się z przypadku.
Sprytne.
Oby ci grzyby nie wyrosły na pomidorach, to takie życzenie łączące różne hobby, wymyśliłem właśnie.
Uczysz się w Duolingo i nękacie ten taki potworek z
Nie,
Duolingo?
Nie, no proszę was, no jakby miałam się uczyć, miałam mieć takie hobby, żeby było daleko od technologii, więc uczę się tak, bym powiedziała, analogowo.
To jeszcze tak można?
Tak, z żywym lektorem.
Niesamowite. Nie wiedziałem, że jeszcze takie zjawisko występuje.
No mówię wam, że jakby, ponieważ znowu trochę zatoczyliśmy koło, wracamy do tych lat 90., kiedy odpalałam telemingi, więc jakby, wiecie, ten taki analogowy model nauki jest mi bliższy niż te nowoczesne. O.
Ja, okay. Ja tak na przykład mam z książkami, w sensie ja nie lubię czytać książek w formie elektronicznej, nie? Muszę czuć papier, muszę mieć tą książkę w ręku, nie? Nie wiem, czy też tak macie.
Różnie.
Ja różnie, bo jak na wakacjach po prostu pochłaniam w ilościach hurtowych, to musiałabym mieć pół walizki, nie? Bo ja mam wrażenie, że ja w czasie dwutygodniowego urlopu wyrabiam, wiecie, taką średnią roczną, żeby później móc tam zadeklarować, że przeczytałam 25 książek. W danym roku.
Podbić narodowe statystyki.
Tak. Ja staram się bardzo. Zrobię. Tak, podbijam statystyki wieku w CERT-cie i statystyki czytelnictwa, więc jakby wiecie, mam takie znowu to poczucie misji.
No dobra. Na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Naprawdę, no jakby, więc to. Więc wy wiecie, no jakby chcecie, żebym się publicznie przyznała do tego, że tak, pracuję na Windowsie.
Ile jest Windowsów w CERT-cie?
Może dwa.
Masz dwa komputery?
Tak.
Ale no czy ktokolwiek, kto musi ci od czasu do czasu coś z tym komputerem pomóc, strasznie klinie, że jesteś jedną z niewielu użytkowniczek Windowsa, czy raczej koledzy, koleżanki podchodzą z cierpliwością do twojej anomalii?
Z tego miejsca chciałabym serdecznie pozdrowić zespół naszych adminów. Tak.
I przeprosić.
Nie, ja staram się bardzo, tak, staram się nie psuć. Staram się. No,
bardzo dobrze. Nie klikasz w linki, jednym słowem.
Nie klikam w linki.
Nigdy.
Nigdy.
I przyciski, pamiętaj, że przyciski jeszcze są.
Tak, przyciski jeszcze, oczywiście.
I obrazki. Boże. No dobra, i ostatnie pytanie, które zawsze definiuje naszego gościa. I to pytanie to jest Commodore czy Atari?
No naprawdę.
Naprawdę.
Możesz nie odpowiadać, wiesz, ale pytanie musi być.
Możesz też odpowiedzieć innym brandem.
To chyba Atari. To nie, no to jest zła odpowiedź.
Nie, ja się cieszę.
Nie ma złej odpowiedzi. Nie ma złej odpowiedzi, bo to jest walka między mną i Adamem. Ja Commodore, Adam jest Atari, więc opowiedziałaś się po stronie Adama, jednego z Adamów, więc
zawsze
i tak jest dobrze.
Zawsze ktoś się opowiada po stronie
Będzie
Adama.
Będzie mi to odnotowane.
I tak jest dobrze. Nie? No jakby,
wszystko jest odnotowane.
Tak.
A jak to się procentowo rozkłada?
Chyba jest remis.
Web.
Bez remis, tak.
Nie, nie, nigdy się nie przyznamy, że to jest kluczowe kryterium do Bogu gości, że najpierw zadajemy to pytanie, a potem czy ma wolne daną niedzielę, więc...
Ale tak. Mogłaś odpowiedzieć neutralnie, czyli Amiga, bo rozmawialiśmy o tym na początku naszego dzisiejszego odcinka i Amiga nas łączy.
Ale tutaj. Powiedziała już Atari, więc...
Powiedziała, no dobra, dobra, no chciałem jeszcze wymanewrować. Też na A i pomyliła się, prawda Iwona? Pomyliła
tak, no
się.
Ja zupełnie.
No właśnie.
Wiecie, także... ja tylko na komunikacji, na komputerach zupełnie.
Źle to zakomunikowałaś
jednym słowem. Dobrze, że przynajmniej na komunikacji. No. Będzie dobrze. Iwona, dziękujemy ci bardzo. Zarówno za, no ja za twoją komunikację i za rozkwitanie tych profili certowych. Niech kwitną, niech ludzie słuchają, niech wszystkie media kopiują i niech kopiują to, co piszesz, bo przynajmniej ja wtedy się nie gotuję, jak czytam te artykuły skopiowane od was, a to już jest jakiś pozytywny wpływ na świat. Także dziękujemy również za twój czas i do zobaczenia. Widzimy się na OMHaku.
Widzimy się na OMHaku. Tam też będę o komunikacji.
Będziemy. Będziemy słuchać. Może się czegoś nauczymy na przykład, żeby nie klikać w linki, przyciski i obrazki.
Postaram się przemycić trochę tej wiedzy.
Doskonale. Będziemy. Bardzo ci dziękujemy i do zobaczenia.
Dzięki, do zobaczenia.
Na razie. Cześć.
A my
jeszcze wracamy na chwilę do przypomnienia, że z kodem zaufana 15 możecie udać się na OMHK o 15% taniej. Co rekomendujemy? Bo jak można, czemu nie?
Ale nie o 15, bo nie jeszcze o 15. Nie będzie.
Jest od 9 do 17.45.
Si.
Discord GG jest też zaufany, jak ktoś jeszcze nie jest na naszym Discordzie, można sobie podyskutować. A 20 listopada Z3SPL/dzieci. O tym, że niektórych dzieci już nie trzeba edukować odnośnie bezpieczeństwa w internecie, bo one wiedzą wszystko lepiej i wykorzystują to, żeby okradać inne dzieci, innych dorosłych i robią to niestety na ogromną skalę. A my widzimy się za tydzień o 21:00 ku niespodziance i zaskoczeniu dla wszystkich, łącznie z nami. Znowu się zobaczymy za tydzień. Tak. I tak jeszcze przez parę tygodni co najmniej, póki wytrwamy.
Nie no, my to będziemy kręcić rozmowę kontrolowaną jeszcze przez 600 lat.
A ja nie wiem. To jest taki tryb, co tydzień jest intensywny.
Intensywny, ale zawsze, jeżeli kogoś nie ma, to jest kto inny i zawsze nas tu znajdziecie. Moi drodzy, Stefany są, machają wam łapeczkami i też, właśnie, Stefany też będą na OMHaku, więc tak, macie zniżkę.
To jest jedyna okazja w ciągu roku, oprócz chyba Confidence'a, żeby zrobić sobie zdjęcie z dwoma Adamami i dwoma Stefanami.
I dostać jeszcze wlepkę rozmowy kontrolowanej, których mam trochę jeszcze, paręset w domu, więc jakby będę je rozdawał. No to do zobaczenia za tydzień.
Rozmowa kontrolowana.